spowiadam się generalnie w konfesjonale. Staram się tego nie robić w wieczornym ekspresie. Nie, czyli z tego, co uważam za grzech i zauważałem za grzech, się wyspowiadałem i spowiadam się dalej. Natomiast oczywiście mam poczucie, że w pewnych kwestiach się głęboko myliłem. Czasem są historie bardzo trudne, dlatego że ludzie uciekają przed tym, co się stało. Uciekają czasem w alkohol, czasem w przelotne relacje. Czasem nigdy nie mają już relacji seksualnych, bo ta pierwsza relacja określiła ich całkowicie. Czasem mają zdewastowane, też nie zawsze, bo pamiętajmy, te historie są bardzo różne. Czasem mają zdewastowane życie osobiste. Często spotykam się z księżmi, teraz trochę rzadziej, ale spotykałem się. I najczęściej rozmowy były o czym?
No polityka, tak.
Polityka.
Sprawdzone informacje i rozmowy na istotne tematy. Pora na Wieczorny Ekspres, który prowadzi Jacek Prusinowski.
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w Wieczornym Ekspresie naszym gościem jest Tomasz Terlikowski, pewnie znany Państwu bardzo dobrze, od kilkunastu lat publicysta, filozof, autor wielu, kilkudziesięciu chyba książek.
70.
To faktycznie niezwykle
jak
jest.
Jak Remigiusz Mróz.
Płodny, bardzo mi miło w każdym razie witać Pana w Wieczornym
RMF FM, oczywiście.
Ekspresie. RMF FM, tak, to jest ta ostatnia aktywność i afiliacja, zgadza się. Zmieniło się Pana postrzeganie Kościoła, bo to na pewno. Czy zmieniło się też postrzeganie Pana Boga? Zmieniła się relacja z Bogiem? Jak to wygląda? Bo jakiś proces zmiany u Pana miał miejsce w ostatnich latach.
Pytanie, czy jestem wierzący? Tak, jestem wierzący. Mm-hmm. Jestem człowiekiem wierzącym. Nic się w tej sprawie nie zmieniło. Jestem katolikiem. W tej sprawie też się nic nie zmieniło. Nie mam żadnego coming outu do przeprowadzenia. Natomiast oczywiście zmieniło się postrzeganie Kościoła. Zmieniło się nie dlatego, że przestałem wierzyć w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół, tylko dlatego, że zobaczyłem i doświadczyłem bardzo mocno, jak część tego Kościoła, czasem z dobrej woli, z powodu zakorzenienia w takim głębokim systemowym myśleniu, nie jest w stanie okazać zupełnie takiej fundamentalnej empatii osobom skrzywdzonym. Dlatego, że zobaczyłem, że tych osób skrzywdzonych jest nieco więcej. To nie mówimy tylko o krzywdzie seksualnej. Zmieniło się także dlatego, że chociaż widzę pozytywne zmiany w polskim Kościele, to nie jest tak, że ja ich nie widzę, to mam wrażenie, że one się zmieniają punktowo, bardzo punktowo. Angażują się kolejne osoby. Bardzo dobrze, że się angażują. Wykonują bardzo dobrą i potrzebną robotę. Przykładowo Marta Titaniec i Fundacja Świętego Józefa, ksiądz Piotr Studnicki i biuro delegata do spraw ochrony małoletnich. Natomiast mentalność nie zmienia się w ogóle. A co gorsza, w związku z tym, że część ludzi Kościoła poczuła taki głęboki wiatr w żagle związany z tym, że popiera ich w tej chwili władza. I władza taki bardzo silny...
W tej chwili, w sensie parasol, od 2015 roku.
Od 2015 roku bardzo silny parasol ochronny rozpostarła. To wydaje się tej części ludzi, że władza załatwi za nich ewangelizację, władza załatwi za nich zmiany, które są konieczne i władza uchroni ich od odpowiedzialności za zaniedbania, które część z ludzi Kościoła, podkreślmy część, bo nigdy nie wszyscy, po prostu popełniła.
Ale powiedział Pan te słowa o świętym, powszechnym i apostolskim Kościele, czy ciągle świętym?
Święty, świętością Chrystusa, tak zawsze było. To znaczy, to nie jest tak, że Kościół jest święty, bo tworzą go święci ludzie. Nie, tak nie jest. Nie jest święty dlatego, że tworzą go fantastyczni hierarchowie. Jak popatrzeć się na hierarchię w Polsce, nie tylko teraz, tylko historycznie, to dalece nie wszyscy hierarchowie byli święci. Prymas Poniatowski jest doskonałym przykładem tego. No, był prymasem, był biskupem. Do świętości było mu daleko, tak powiedzmy bardzo łagodnie, tak jakby się chcieć czepnąć nawet do poglądów katolickich, było mu dość daleko. Święty nie jest dlatego, że jego członkowie są święci, ani dlatego, że struktura jest święta. Biurokracja generalnie święta nie jest. Biurokracja jest biurokracją, czy świecka, czy kościelna. Jest święty.
No to jest szczególna biurokracja.
No nie jest, znaczy no szczególna, to jest właśnie
wyświęcana.
Szczególna to często znaczy jeszcze gorzej, to znaczy kiedyś Lord Acton powiedział, że jeżeli władza, każda władza deprawuje, władza absolutna deprawuje absolutnie, to ja powiem, władza uświęcona deprawuje w sposób kompletnie niespotykany, bo ludziom się wydaje i tym, którzy są rządzeni, i tym, którzy rządzą, że z samego faktu przynależności do hierarchii wynikają jakieś szczególne uprawnienia. Otóż nie, jak ktoś jest bucem, to jak zostanie wyświęcony, nadal będzie bucem. Jak
albo
ktoś nie umie zarządzać, czasem nawet większym, jak ktoś nie umie zarządzać, no to nie będzie umiał zarządzać nadal, to nic się nie zmieni od święceń. Święcenia dają coś innego. Świętość pochodzi nie od hierarchii, tylko pochodzi tylko i wyłącznie od Chrystusa, od Boga, który przez ręce ludzi, którzy są zawsze niegodni, jest w stanie ofiarować Kościołowi, jak głęboko wierzę, Eucharystię, jak głęboko wierzę spowiedź, sakrament spowiedzi, także inne sakramenty i wreszcie, mimo wszystkich upadków ludzkich, wszystkich błędów, wszystkich potknięć, no, sprawia, że w tej wspólnocie głoszona jest Ewangelia. Lepiej, gorzej, czasem w pełni, czasem trochę mniej w pełni, ale jednak jest głoszona. Gdyby nie ta wspólnota, to to, co jest fundamentem tego przekazu, który usłyszeliśmy w ostatnich dniach, jesteśmy w oktawie Wielkiej Nocy, w ostatnich dniach usłyszeliśmy fundamentalne przesłanie do chrześcijan, ale przecież nie tylko do chrześcijan, że jest ktoś, kto jest silniejszy od śmierci, jest ktoś, kto jest silniejszy od bezsensu, jest ktoś, kto jest silniejszy od wszystkich naszych grobów. On z nich nas może wyprowadzić. No to ten przekaz usłyszeliśmy od Kościoła. Pamiętajmy, od Kościoła to nie znaczy tylko od hierarchii. Kto jako pierwszy poszedł, zobaczył zmartwychwstałego? Kobiety. I to kobiety poszły do, dzisiaj byśmy powiedzieli, biskupów. Wtedy to po prostu byli uczniowie, apostołowie. Też
przekazały te informacje.
I to one przekazały.
Panie redaktorze, to jeszcze przypomnę naszym widzom, słuchaczom, może nie tyle przypomnę, co poinformuję, że sonda jest, w której mogą państwo wziąć udział. Zachęcam do wzięcia tego udziału w sądzie na YouTubie. Czy uważasz, że polski Kościół jest w kryzysie? O tym oczywiście będziemy też rozmawiać. Zachęcam państwa też do zadawania pytań naszemu gościowi właśnie za pośrednictwem czata YouTube'owego. No za jakiś czas te pytania przekażę Tomaszowi Terlikowskiemu. To jeszcze, jeżeli chodzi o pana relacje z Kościołem, ale też z Bogiem, to co zmieniło się w panu, jeżeli chodzi o postrzeganie Kościoła, no nie tylko przez pryzmat pedofilii i problemów w tym obszarze, ale myślę, że też no na przykład takie sprawy jak LGBT i podejście do tych osób, to też zupełnie inaczej pan innym językiem mówi teraz niż kilkanaście lat temu.
Dlatego mówię innym językiem, że doświadczyłem spotkania z osobami, które mówią o tym, że ten język
ale
je rani.
Wtedy pan ich nie znał?
Znałem, ale
pan wtedy mówił, że ma przyjaciół gejów.
I dalej mam. I dalej mam.
To wtedy nie mówili, a teraz mówią.
Nie, wtedy też mówili, tylko wtedy wydawało mi się, że twardy język cokolwiek zmienia, nic nie zmienia. Że można twardym językiem głosić Ewangelię miłości. Nie można. Dlatego, że forma jest przekazem. Marshall McLuhan to mówił bardzo mocno. To znaczy, jeśli jestem nieprzyjaźnie nastawiony do kogoś, nawet nieprzyjemnie, jeżeli jestem za ostry...
To nie była kwestia formy tylko, moim zdaniem. Tylko...
Znaczy, ja bym powiedział, często to była kwestia formy.
Teraz pan o tych ludziach, to nie jest tak, że wtedy pan mówił źle, bardzo ostrym językiem, a teraz pan mówi źle o tych osobach, tylko że bardzo łagodnie. Tylko pan teraz po prostu nie mówi o nich źle.
Znaczy, mówię
wtedy
o nich...
Wtedy pan przegrał proces
myślę,
na przykład...
Myślę, że wtedy też wszystkich starałem się mówić dobrze, co najwyżej o czynach wydawało mi się, że mówię źle. Teraz wiem, że nie da się tego tak łatwo oddzielić. Nie da się tak
człowieka
łatwo powiedzieć
czynu, tak?
Człowieka od czynu. Dlatego, że człowiek jest całym konglomeratem skomplikowanej historii. Jego czyny także są efektem skomplikowanej historii. Poza materią, Kościół to mówi bardzo jasno, jest jeszcze intencja, jest jeszcze samoświadomość, jest jeszcze wolność, jest jeszcze coś, co nas bardzo głęboko określa. I z tej perspektywy trzeba oceniać to wszystko razem, oceniając czyn, a nie człowieka. I to wszystko sprawia, że trzeba się patrzeć i próbuje się patrzeć na to inaczej. Kolejna rzecz, to jest coś, co mnie bardzo głęboko określiło, to jest spotkanie z jedną ze wspólnot w Kościele katolickim, wspólnotą Emanuel, która ma w swoim charyzmacie dwie cechy, dwie bardzo podstawowe, fundamentalne elementy. Pierwszą z nich jest adoracja. Adoracja, czyli wpatrywanie się w Najświętszy Sakrament. W coś, co jest tylko kawałkiem, na pierwszy rzut oka, kawałkiem chleba. Tak, żeby zobaczyć, jak Chrystus patrzy się na mnie. Kiedy widzę, jak Chrystus patrzy się na mnie, zawsze z pełną miłością. Chrystus na nikogo nie patrzy z nienawiścią. Nikogo nie osądza, nikogo nie ocenia. Przyjmuje go z jego historią. To nie znaczy,
to
że...
To nie zawsze kwestia historii tylko danego człowieka, tylko teraźniejszości.
Historią to znaczy także teraźniejszością. Przyjmuje człowieka z miłością. To widzimy w Ewangeliach.
Tak?
Najostrzej Jezus ocenia uczonych w piśmie, faryzeuszy, takich jak ja byłem.
No też z handlarzami zdarzyło.
Z handlarzami mu się zdarzyło. Natomiast kiedy przyprowadzają do niego tych, których świat uważa za grzeszników, traktuje ich zupełnie inaczej.
Tak?
Jawno grzesznice, celników,
no tak.
Najróżniejsze inne osoby. Traktuje ich, patrzy się na nich. Więc patrząc się na Chrystusa, doświadczam jego spojrzenia na mnie. I drugim krokiem, mówi Piotr Gursacz i założyciel wspólnoty Emanuel, jest współodczuwanie, czyli próba spojrzenia na świat tym spojrzeniem, którego uczy nas Chrystus, czyli właśnie spojrzeniem pełnym miłości. Dlaczego? Dlatego, że tylko w miłości jest zmiana, tylko w miłości jest możliwość spotkania. Człowiek nie zmieni się dlatego, czy nie wyruszy w jakąś drogę. To nie chodzi o to, jak się zmieni, bo ja mu powiem, że to, co robi, jest beznadziejne, że to, co robi, jest straszne. Człowiek się zmienia dlatego, że doświadcza miłości, doświadcza
Panie
spotkania
doktorze,
z tym,
mam wrażenie, że jakiś problem mamy, jeżeli chodzi o polski Kościół i to jeszcze do tych instytucjonalnych kwestii przejdziemy, ale póki co to ktoś radykalny katolik, ktoś, kto jest bardzo wierny wszystkim zasadom ogłoszonym przez Kościół katolicki, to kojarzymy raczej nie z radykalną miłością, o której pan teraz mówi, tylko raczej z taką postawą, jaką pan prezentował wcześniej, czyli takim twardym przestrzeganiem tych zasad, które zdają się być ważniejsze od człowieka. To tutaj potrzeba też jakiejś rewolucji?
Znaczy ja powiem, spotkałem i znam masę osób w Kościele, które tak właśnie podchodzą do ludzi.
Ale to nie jest standard.
Ja nie wiem, czy to jest standard, czy nie. To jest coś, co mniej widzimy, dlatego że to jest mniej medialne. Bardziej medialne w naszym spolaryzowanym, plemiennym świecie. Z kogoś zaorać, komuś przyładować, komuś udowodnić, że mamy rację. To jest coś, co się świetnie sprzedaje. Podczas kiedy ta pokorna miłość, którą ludzie czasem sprawują wobec takich najsłabszych. Ja mam takiego kolegę, świecki człowiek, zajmujący się przyziemnym biznesem, który w każdą sobotę idzie do bezdomnych, piecze dla nich chleby, czasami z nimi gotuje, czasami się z nimi spotyka. No, wychodzi do nich z miłości, on ich nie ocenia. Powiedzmy sobie szczerze, bezdomni zazwyczaj nie mają historii wziętych z telenoweli, takich, nie prowadzili się dobrze.
No tak,
nie jest tak, że
to są nałogi po prostu.
To są nałogi, które do tego doprowadziły. To są czasami straszne historie, ale on ich nie ocenia, on do nich wychodzi. I tacy ludzie są w kościele, to są czasami księża, czasami są to siostry zakonne, czasem są to świeccy. Natomiast rzeczywiście w tym głównym przekazie najczęściej, to nie jest tak, że tylko, ale najczęściej słyszymy tych, którzy jadą jak czołgi. Ja też tak jeździłem, to jest moja wina.
Ma pan wrażenie, że pan zrobił, nie wiem, sporo złej roboty dla Kościoła w Polsce, dla Pana Boga, może tak daleko można powiedzieć.
Ja mogę powiedzieć, że
był Pan takim złym przykładem właśnie radykalnego katolicyzmu, że ktoś myślał sobie, jejku, to ja z takim kościołem, to nie chcę mieć nic do czynienia z takimi katopalibami jak ten Terlikowski.
Ja mogę powiedzieć tyle, że spowiadam się generalnie w konfesjonale, staram się tego nie robić w wieczornym ekspresie, czyli z tego, co uważam za grzech i co uważałem za grzech, się wyspowiadałem i spowiadam się dalej. Natomiast oczywiście mam poczucie, że w pewnych kwestiach się głęboko myliłem, szczególnie w formie, że pewnych ludzi mogło odrzucać moje zachowanie. Słyszałem też od ludzi, to nie jest żadna tajemnica, że przez pana albo przez takich jak
tak
odszedłem z kościoła, tak, kiedyś usłyszałem to prosto w oczy.
To chyba musiało strasznie boleć.
I to jest
pana,
coś,
że przez pana ktoś odszedł z kościoła.
I to jest coś, co oczywiście człowieka bardzo głęboko dotyka. To nie jest tak, że można z tym po prostu zostać. To nie jest tak, że można po prostu z tym się oswoić. To jest oczywiście ból. Natomiast i to jest oczywiście takie poczucie, moje intencje tu nie miały znaczenia. To oczywiście nie było tak, że taka była moja intencja. Ale one nie mają ostatecznie znaczenia, bo liczy się to, co się stało. Z drugiej strony, chrześcijaństwo, i tak postrzegam Ewangelię, jest religią radykalnej miłości, ale jest też religią, która daje możliwość nawrócenia. To znaczy, kiedy odkrywamy, Chrystus nie zaprasza do siebie idealnych, tych, którzy się nigdy nie mylili. Zaprasza z jednej strony tych, którzy głęboko upadali, z drugiej strony tych, którzy byli właśnie faryzeuszami. Święty Paweł jest takim przykładem. On też uczestniczył w kamieniowaniu Szczepana i daje możliwość rozpoczęcia na nowo, czy wyruszenia w inną stronę, nawrócenia. To jest coś, co jest w chrześcijaństwie niezwykle ważne i próbuję na tyle, na ile potrafię, także przezwyciężać swoje własne cechy charakterologiczne, bo pewne rzeczy się nie zmieniają tak po prostu. To znaczy, jak ktoś jest cholerykiem...
Na przykład wygrywania w dyskusji każdej.
Jak ktoś jest cholerykiem, to pozostaje cholerykiem. Jak ktoś ma parcie na szkło, to pewnie mu zostaje parcie na szkło. Jak ktoś lubi udowadniać komuś... ktoś lubi udowadniać komuś, że jest w błędzie, to mu to zostaje. To nie jest tak, że to się zmienia. Natomiast...
Próbuję, że tak dla sportu też lubią.
Trochę dla sportu. Próbuję próbuję patrzeć się tak na świat, jak doświadczyłem spojrzenia Chrystusa na siebie, w jego głębokim miłosierdziu, w jego głębokiej akceptacji i mówić o tym. To nie jest tak, że to, o czym mówię, czy to, co robię, teraz odkupi to wszystko, co te wszystkie błędy, które popełniłem. Natomiast niewątpliwie jest tak, że Chrystus daje nam możliwość nawrócenia. To jest coś absolutnie fundamentalnego. Mamy ten obraz. On akurat w tym tygodniu, w czasie tych liturgii nie był czytany, ale mamy obraz przepiękny, czy był czytany w długich formach. Obraz dwóch łotrów wiszących na krzyżu. No i jeden z nich nawraca się w ostatnim momencie. To jest też ta propozycja, którą mamy. Jesteśmy też w pewnym procesie życia, tak? To znaczy, to nie jest tak, że ja mam powiedzieć wszystko, co było wcześniej, było złe. To nie jest prawda.
Broń Boże, nie oczekiwałem takich...
W procesie rozwoju, pewnie gdyby nie błędy, które kiedyś popełniłem, byłbym w zupełnie innym miejscu. Jest taki mem niezwykły, gdzie się mówi, no gdybym wiedział to, co wiem, to bym nie popełnił tych błędów. A ktoś do niego mówi, gdybyś nie popełnił tych błędów, to byś nie wiedział tego, co teraz wiesz. Gdybym nie popełnił w swoim życiu błędów, które popełniłem, wielu różnych, nie tylko tych związanych z dziennikarstwem, to nie doświadczyłbym czegoś, co jest rzeczywiście absolutnie przemieniające. To znaczy spotkanie z czystą miłością miłosierną, z wybaczeniem, które jest absolutnie za darmo. To jest... Czasami ludzie się zastanawiają, dlaczego Piotr musiał się zaprzeć. No, to kompletnie absurdalne. No właśnie po to, żeby potem na tym brzegu Jeziora Galilejskiego usłyszeć od Chrystusa nie żadne pretensje, nie żadne wymówki. Jest niesamowita scena. Oni siedzą nad tym Jeziorem Galilejskim i Jezus go trzy razy pyta. Mówi do niego, czy mnie miłujesz? Jest takie słowo o miłości agapy. Czyli Jezus się go pyta, Piotrze, jesteś gotów oddać za mnie życie? I Piotr mu odpowiada, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. To jest dużo słabiej, to nie jest... odpowiedź, że chcecie oddać za Ciebie życie, tylko jest takie lubię Cię. Czyli Jezus go pyta, Piotrze, miłujesz mnie bardziej niż Ci? Pokazuje na Jana, który stał pod krzyżem. Piotr nie stał. A Piotr mówi, lubię Cię. Ty wiesz, że Cię lubię. Co byśmy zrobili w takiej sytuacji? No zaczęlibyśmy mówić, no Piotrze, no weź się jakoś tak, weź się w sobie, no powiedz, co chcę usłyszeć. A Jezus mówi do niego, paś baranki moje. I zadaje mu pytanie, czy mnie miłujesz, czy jesteś gotów oddać za mnie życie, tylko już nie bardziej niż inni, tylko po prostu. Piotr mówi, wiesz, że cię lubię. I za trzecim razem Jezus do niego mówi, czy mnie lubisz? I on mówi, tak, ty wiesz, że cię lubię. To już tak tłumacząc na z chłopskiego, czy z greckiego, z tego języka bardzo wysokiego na nasze. I Jezus ani razu go nie potępia, tylko mówi, idź za mną, wyrusz za mnie, wyrusz za mną, przyjdzie moment, kiedy oddasz za mnie życie, czyli tam jest to zdanie, którym on mówi, a Jan je komentuje, kiedy cię opaszą i poprowadzą tam, gdzie nie chcesz, a Jan notuje, co było zapowiedzią tego, jaką śmiercią umrze Piotr. No to jest coś, czego by Piotr nie doświadczył, gdyby się nie zaparł. To jest coś, co jest czystą, bezinteresowną miłością. I z tej perspektywy, patrząc się na swoje życie, także na błędy, które w nim popełniłem, myślę sobie, to jest coś, co mnie doprowadziło do tego spotkania. I do tego spotkania nie moją rolą jest oceniać, kiedy się ono dokona. Być może w przypadku bardzo wielu z nas dokona się w momencie śmierci, w momencie umierania, ale w tym momencie do spotkania z czystą miłością, z kimś, kto po prostu nas bezinteresownie i absolutnie kocha, no chcę o tym spotkaniu mówić i mam nadzieję, że wszyscy do tej miłości dotrzemy.
To jeszcze o spotkanie z nie miłością, ale z cierpieniem i bólem chciałem zapytać, o te spotkania, które, jak pan mówił, no wpłynęły bardzo na pana postrzeganie Kościoła jako instytucji też w dużej mierze, ale chciałem zapytać tak, czy te spotkania z pokrzywdzonymi w Kościele bardziej pana zdaniem są dowodem na istnienie Pana Boga, bardziej pana zbliżają do Pana Boga w tym sensie, że no jeżeli Pana Boga nie ma, to gdzie sprawiedliwość na tym świecie? Drugi etap, że to życie po życiu będzie gdzieś wyrównaniem tych krzywd, jakie zaszły tu na ziemi, czy raczej podczas takich rozmów, spotkań, czytania pewnie masy świadectw wątpił Pan i...
W istnienie Boga nie wątpiłem nigdy. To jest coś, co wręcz przeciwnie.
Nigdy? Tak? Naprawdę? W dorosłym życiu nigdy nie miał Pan takich momentów, żeby
Nie wierzę.
Myślał sobie, że może to wszystko, czym żyje, jest...
Znaczy, to jest zupełnie inne pytanie. Mhm. Natomiast co do istnienia...
No do tego pierwszego.
Co do istnienia Logosu, to istnienia Boga nie miałem wątpliwości. Mhm. Znaczy, to nie znaczy, że nie miałem wielu innych wątpliwości. Także związanych z wiarą. Tomasz Merton mówi, że kto mówi, że nie wątpi, to tak naprawdę nie wierzy. Jest w nas jakaś taka tendencja do pytania, czy on na pewno jest taki, jak go postrzegamy. Mhm. Czy on na pewno w takiej formie istnieje. Ale akurat nie w przypadku spotkania ze skrzywdzonymi. To jest coś, co powiedziałbym, do pewnego stopnia zbliża mnie do Boga, nie z powodu sprawiedliwości. Mhm. Tylko wręcz przeciwnie. Kiedy człowiek siedzi naprzeciwko ludzi i rozmawia z nimi, to szczególnie mocno widać w rozmowie. Widać, jak te maski, które na siebie nakładamy, te wszystkie próby utrzymania się w ryzach odpadają. Kiedy człowiek wraca do momentu, kiedy miał 14 lat i tak zaczyna mówić. Mhm. I tak się zaczyna zachowywać.
Opowiadać... Rozumiem, że chodzi o emocje, poziom wzruszenia i tak dalej.
Chodzi o wszystko, tak? Łącznie czasem z tym, że człowiek zaczyna mówić tak, jakby miał 14 lat. Ludzie, którzy normalnie fantastycznie funkcjonują, no, fantastycznie przynajmniej w takim wymiarze zewnętrznym, nagle zaczynają się jąkać, nagle zaczynają się pocić, nagle zaczynają się bać. Nagle wraca wyraz twarzy dziecka skrzywdzonego. Ale i człowiek słyszy też ich historię. To czasem są historie bardzo trudne, dlatego że ludzie uciekają przed tym, co się stało. Uciekają czasem w alkohol, czasem w przelotne relacje. Czasem nigdy nie mają już relacji seksualnych, bo ta pierwsza relacja określiła ich całkowicie. Czasem mają zdewastowane, też nie zawsze, bo pamiętajmy, te historie są bardzo różne. Czasem mają zdewastowane życie osobiste, kompletnie zdewastowane życie osobiste, a czasem konsekwencje tego, co im się przytrafiło, ponoszą potem jeszcze ich dzieci. I to są historie, które człowiek myśli, patrzy się na to i myśli, no dobrze, ten sprawca, który notabene też niekiedy sam był ofiarą, też go skrzywdzono kiedyś. To znaczy niemała część krzywdzicieli to są ludzie, którzy kiedyś zostali skrzywdzeni. To absolutnie nie oznacza, że każdy skrzywdzony będzie krzywdził.
Ale jakaś zależność jest, jak rozumiem.
Ale jeżeli chodzi o sprawców, to znacząca część z nich to są ludzie kiedyś skrzywdzeni. Czyli ludzie, które...
Ale mówi pan, że pana te doświadczenia, i teraz, te świadectwa przybliżyły do Boga.
Tak, dlaczego? To... Dlatego, że człowiek siedzi naprzeciwko i myśli sobie, wcale nie chodzi o to, o sprawiedliwość. No, można ukarać sprawcę. Można nawet wypłacić odszkodowanie. I trzeba, moim zdaniem...
Ale mi bardziej chodzi o sprawiedliwość, o to, żeby te tylko osoby najbardziej skrzywdzone dobra też kiedyś doświadczyły.
Tak,
w tym znaczeniu
najbardziej chodzi dokładnie o to, o czym mówił kiedyś Ratzinger do Habermasa. On mówi, jeśli nie ma czegoś po, jeśli nie ma Boga, to ostatecznie ta straszliwa krzywda, ta straszliwa nierówność, to straszliwe doświadczenie, nie tylko to, masę innych. To, że my żyjemy po tej stronie granicy, a ktoś inny żyje po drugiej i ma teraz wojnę. To, że ktoś żyje teraz w Afryce i żyje w kraju, którego nie ma i w którym jest głód i z którego ucieka. To jest przecież przypadek, że urodziliśmy się tutaj, a nie gdzie indziej. Więc żeby to wszystko mogło mieć jakikolwiek sens, żeby to wszystko mogło w jakikolwiek sposób zostać zaspokojone, to jest takim postulatem nadziei istnienie Boga i to, że On istnieje. I powiem, że oczywiście ja wiem, że to nie jest dowód, tak? To nie jest dowód intelektualny.
Ale argument.
Ale to jest bardzo silny argument. Znaczy, jeśli świat jednak jest jakoś matematyczny, my go tak poznajemy, my go tak doświadczamy, technika to pokazuje, to jeśli świat ma jakiś sens, no to pytanie, dlaczego nasze życie ma być go kompletnie pozbawione? I tą odpowiedzią na to pragnienie nadziei jest istnienie Boga. I z tej perspektywy to jest coś, co we mnie bardzo mocno pracuje. To jest też tak, że bardzo często, kiedy człowiek jest po długim spotkaniu z osobami skrzywdzonymi, albo to było szczególnie mocne, kiedy pracowałem, tworzyłem komisję do spraw Pawła M.
Dominikańską.
Po takich bardzo długich rozmowach.
To nie tak dawno, tak? Ile to? No, 5 lat temu?
No nie, to było 2 lata temu.
2 lata temu, okej. Okay.
Nawet jeszcze niecałe 2 lata temu. To kiedy człowiek był naprawdę zmęczony, to czymś, co mogło pomóc, było po prostu pójście do kościoła, klęknięcie i przed Najświętszym Sakramentem, tu mówiłem o adoracji, i powiedzenie, że ja sobie z tym kompletnie nie radzę. I rzeczywiście jest tak, że modlitwa, takie jest moje doświadczenie, ja nie mówię, że tak jest zawsze. Daje ogromną siłę, daje nadzieję. To nie jest prosta nadzieja, to nie jest tak, że wszystko się zmienia, nie działa magicznie, ale rzeczywiście pozwala zachować jakoś w miarę możliwości pion i wrócić do tego, co się robi. To jest też tak, że wbrew temu, co się wydaje, bardzo wiele osób skrzywdzonych, znowuż drogi są różne, to są ludzie głęboko wierzący, Także no, często
mieli głęboko kontakt z Kościołem, inaczej nie byli także w głęboko, Kościele skrzywdzeni, gdyby się
także
nie
głęboko
z daleka,
zaangażowani tutaj... w Kościół, bardzo głęboko.
No, wtedy tak zwani drapieżcy seksualni mają tak, dostęp do takich osób, które są we wspólnotach.
Tak, ale
i tak
ja mówię,
dalej.
Oni potem czasem doświadczyli...
A, już okej, po latach, tak?
I po latach nadal są w Kościele. To jest aż zaskakujące. Człowiek czasem pojawia się w jakiejś parafii, podchodzi do niego ktoś i mówi, panie Tomku, ja też. Ja też. Czasem to mówi ksiądz, czasem to mówi siostra zakonna. Czasem to nie jest skrzywdzenie w Kościele. Ktoś do mnie mówi, panie Tomku, ja mam podobne doświadczenie, wie pan, tylko w szkole albo w domu. Albo
ale ostatnio no, zarzucają też panu osoby, które no, pewnie gdzieś tam lata temu były ideowo panu bliskie. Dzisiaj one często zostały na wcześniejszych pozycjach. Pan trochę swoje zmienił. Zarzucają, że pan zbyt uogólnia to wszystko. Że pan na przykład ostatnio napisał na Twitterze chyba, tak? Że,
każdy z nas zna.
Tak, że każdy z nas zna, że w każdej wspólnocie takie osoby są. Czy na pewno w każdej, czy każdy...
To jest tak, to znaczy każdy zna. Jestem przekonany, że wśród naszych znajomych, pana, moich, naszych widzów, są osoby skrzywdzone.
No niekoniecznie się o tym mówi.
Seksualnie. Ja nie powiedziałem, że one są skrzywdzone w Kościele. One mogą być skrzywdzone w bardzo różnych miejscach. Mogą być skrzywdzone w domu. Najczęściej dzieci są skrzywdzone w domu.
To zmienia mocno
przez przyjaciół, ale tak od początku byłem. Chcę, że oni są w Kościele.
Ale tak ta odpowiedź została zrozumiana, prawda? Bo tam było w każdej wspólnocie.
W każdej wspólnocie są, ale to nie znaczy, że są sprawcy. To znaczy, że są osoby skrzywdzone. W domu, w szkole, w klubie sportowym, także w Kościele. Teraz one o tym nie mówią. Dlaczego o tym nie mówią? Dlatego, że wciąż jeszcze dominującą mentalnością w Polsce, nie tylko w Kościele, jest niedowierzanie ofiarom. Oczywiście na poziomie medialnym wszyscy mówią, wierzymy. Natomiast na tym niższym poziomie to wcale nie jest oczywiste. Jeżeli osoba skrzywdzona cały czas słyszy, niemożliwe, żeby on to zrobił. A dlaczego sobie przypomniała 20 lat?
Boimy się rozwalić jakiś porządek, czy ten, nie wiem, rodzinny, wspólnoty.
Boimy się bardzo wielu rzeczy. Po pierwsze, boimy się uświadomić sobie, że to nie jest nasza odpowiedzialność bardzo często, ale w naszym otoczeniu działy się takie rzeczy, że myśmy je widzieli, ale ich nie dostrzegali. Widzieliśmy, że nauczyciel zachowuje się niewłaściwie wobec naszych koleżanek czy kolegów. No ale to była pewna norma, tak po prostu było. No, wszyscy to akceptowali. Boimy się powiedzieć, że jakieś rzeczy nas niepokoiły. Ale nie zareagowaliśmy. To jest jakby pierwsza rzecz. Druga rzecz...
To akurat przypomniała mi się jedna tak historia sprzed no już wielu. Nastolatkiem byłem, ale faktycznie relacja, która wiele osób zastanawiała i niepokoiła i
nic się nie stało.
Gdzieś tam została po prostu. Ale to były lata 90. Zresztą
no właśnie, znaczy ja teraz nie mam jakby, nie mówię, że to jest czyjeś wina, ale w nas jest takie poczucie, że teraz musieli... Po drugie, bardzo często... Mamy poczucie, że w naszym, gdzieś blisko może być ktoś, kto był skrzywdzony. Nie chcemy go pytać, bo się trochę boimy, że nagle się okaże, że to coś z nami też było nie tak. Idąc dalej, boimy się dlatego, że to rzeczywiście bardzo zmienia postrzeganie rzeczywistości. To znaczy, jeśli sobie uświadomimy, że pewne rzeczy działy się dlatego, że myśmy sakralizowali pewne instytucje albo nadawaliśmy taki autonomiczny autorytet pewnym instytucjom, bo to nie chodzi tylko o instytucje kościelne. No przecież...
Ale głównie jednak, tak?
To chodzi o Kościół, chodzi także o rodzinę. Mhm. Ja pamiętam taką rozmowę z pewną osobą skrzywdzoną, która mi mówi, panie Tomku, jest pan trzecią osobą, której o tym mówię. Ja mówię, a rodzice, rodzina wie? Ona mówi, nie wie. Ja mówię, dlaczego? Ona mówi, pan, bo w mojej miejscowości hierarchia wartości jest bardzo prosta. Na samej górze był proboszcz. Niżej był ojciec. A jeszcze niżej był Pan Bóg. I on służył do tego, żeby usprawiedliwiać każde zło, które zrobili ci, którzy byli na górze. I teraz, jeżeli wyjmiemy autorytet księdza i ojca, to może się okazać, że w strukturze, którą sobie sami zbudowaliśmy, niewiele zostanie. I oczywiście nie mówimy o wielkich miastach. W wielkich miastach ten autorytet księdza od dawna jest mniejszy, ale mówimy o pewnej części Polski. Co więcej, to zazwyczaj jest tak, pamiętajmy, że sprawcy przestępstw seksualnych, księża, nauczyciele, lekarze, trenerzy, to nie są postacie, które mają na czole napisane jestem predatorem, tylko to są często naprawdę charyzmatyczne postacie, które robią masę innych dobrych rzeczy.
Co pewnie więcej, tym też potrafiły przyciągać.
Tym potrafił do siebie przyciągnąć. Co więcej, to nie jest tak, że przestępca seksualny bierze pewien cudzysłów, co mu w ręce wpadnie. On wybiera.
Ale to dochodzimy do konkluzji, że gdzieś upadek autorytetów, tak, upadek na takim ogólnym poziomie.
To jest jakby jeden.
Że to jest dobre zjawisko?
Znaczy, teraz tak, no, upadek fałszywych autorytetów jest dobrym zjawiskiem, tak. To znaczy powiedzenie, że w rodzinie też mogą się dziać złe rzeczy.
Ale tutaj na wszystkich poziomach, jeżeli chodzi o nasze relacje społeczne, tak? Bo te autorytety, nie wiem, no dobrze, pozycja nauczyciela w szkole, księdza w parafii, nie. Ojca w rodzinie
dobrym
i tak dalej.
Dobrym zjawiskiem jest powiedzenie dzieciom, to, że ludzie mają autorytet, nie oznacza, że nie mogą cię skrzywdzić. I z ich autorytetu nie wynika, że ja ci nie będę wierzył. Dobrym zjawiskiem jest to, że teraz bardziej wierzymy dzieciom niż kiedyś. Dobrym zjawiskiem jest to, że mówimy dzieciom. Nie mówimy im. Przy okazji Dalai Lamy to było widać znakomicie. Te wyjaśnienie takie jak w tym oświadczeniu jego współpracowników. O, to taki żarcik był.
Tak.
No i przecież ile dzieciaków usłyszało 20-30 lat temu, jak wujek je brał i głaskał po udzie. Wujek tak ma, no taką zabawę sobie robi. Tylko, że dla nich to nie była zabawa. To było coś, co je głęboko zmieniło. Teraz, czy to dobrze, że mówimy teraz to, co zrobił wujek, jest rzeczą złą? Nie, to jest dobrze. Czy jeżeli takie rzeczy robił ojciec, parter, matki, nie, znajomy, przyjaciel rodziny. Czy to źle, że teraz mówimy, dorosły może cię skrzywdzić? Nie. My nie mówimy, każdy dorosły może cię skrzywdzić, tylko mówimy, uważaj, pewne zachowania są nieakceptowalne. Teraz, czy mówimy, że każdy ksiądz krzywdzi? Nie. Nie mówimy, że każdy ksiądz krzywdzi, ale mówimy, uważaj, ksiądz nie jest wyjęty, jest takim samym
też nie może,
jak
tak?
My.
Też nie może twoich granic przekraczać.
Też nie może twoich granic przekraczać. I to oczywiście zmienia pewne relacje. Dlaczego? Dlatego, że ja kiedyś pamiętam taką rozmowę z moim przyjacielem księdzem, który do mnie mówi, no dobra, ale to nie możemy podejść i pogłaskać dziecka po głowie. Ja mówię, moje? Możesz, bo jesteś przyjacielem rodziny. Ale dlatego, że jesteś przyjacielem rodziny, a nie dlatego, że jesteś księdzem. Dlatego, że jeśli godzimy się na to, żeby obcy człowiek podchodził i głaskał moje dzieci, czy je przytulał tylko dlatego, że jest księdzem, to może się zdarzyć ktoś, ja nie mówię, że większość, ale może się zdarzyć ktoś, kto wykorzysta ten zwyczaj, przecież w gruncie rzeczy niegroźny, do tego, żeby skrzywdzić. I tak bardzo często było, pamiętajmy. Ja pamiętam, pan też to na pewno pamięta. Byliśmy młodymi chłopakami, chowaliśmy się obaj, jak zakłada przy kościele, z tego, co panu wiem. I było bardzo często tak, że byli księża, którzy obejmowali dziewczyny, chłopaków, przytulali, kąpali się razem. Wszystko super, tylko pamiętajmy, co robi przestępstwa seksualne. Nie każdy z tych księży był przestępcą, mniejszość była. Ale co on robi? Robi to samo. Po czym sprawdza, jak daleko może się posunąć. Zwykły ksiądz po prostu położył dziewczynom ręce na ramiona, a przestępca zaczął delikatnie obniżać. Jak dziewczyna się otrząsnęła i zrzuciła, to on już nie powtórzył tego.
Ale jedna to zrobiła, a druga już
ale
nie.
Ale druga nie zrobiła, więc zaczął obniżać jeszcze niżej.
To trochę porozmawiajmy o polskim kościele, już od tego kontekstu trochę odchodząc, jeżeli chodzi o problem pedofilii. Pytanie zadajemy takie naszym widzom, zaraz je gdzieś tutaj sobie znajdę. Tak, czy uważasz, że polski kościół jest w kryzysie? To jest pytanie do państwa w naszej sądzie i panu redaktorowi też je chciałem zadać. Czy polski kościół i może inaczej, czy kościół jest w kryzysie, czy polski kościół? Bo to, że polski jest w jakimś kryzysie, to jest chyba faktem, trudno od tego uciec. Ale czy kościół jako taki?
Kościół też jest w kryzysie, tylko teraz trzeba pamiętać, że kiedy mówimy kościół, to mówimy o bardzo różnych zjawiskach. Tak? To znaczy inny kryzys dotyka kościół na zachodzie Europy, bo dotyka. Inny kryzys dotyka Kościół w Afryce, bo dotyka. Bo kryzys jest stanem naturalnym dla Kościoła. To tak naprawdę nie było takiego czasu, kiedy jakiegoś kryzysu nie było. A jeszcze inny kryzys dotyka Kościół, nie wiem, w Azji. To są różne zjawiska. Niektóre z nich mają pewne cechy wspólne, bo mamy ileś pytań, które w ogóle stoją obecnie przed Kościołem. W ogóle, przed całym. A nie bardzo mocno wskazuje papież Franciszek, na przykład mówiąc, czy da się zarządzać 1,5-miliardową instytucją, która obejmuje cały świat, ludzi najróżniejszych kultur z jednego punktu na świecie, jakim jest Rzym.
Dysponując
stosunkowo niewielką, ja w tej sprawie zgadzam się z Franciszkiem, nie da się. Trzeba część władzy opuścić na dół, ze świadomością, że pewnych kwestii nie widać z Rzymu.
Czyli decentralizacja jest Kościołowi potrzebna?
Synodalizacja i decentralizacja jest Kościołowi potrzebna i ona się dokonuje. Nie dokonuje się od teraz, dokonuje się od dawna. Tylko papież Franciszek mówi, troszeczkę więcej tej władzy trzeba oddać niżej. Nie ma żadnego powodu, żeby ostatecznie było tak, że w całym kościele musi być celibat. Już go zresztą nie ma w całym kościele, bo po pierwsze mamy katolickie kościoły wschodnie, w których celibatu nie ma. Znaczy nie ma obowiązkowego celibatu. Są oczywiście duchowni, którzy żyją w celibacie. I mamy struktury dla byłych duchownych anglikańskich, gdzie też nie ma celibatu. Oni przechodzą z żonami. Mamy też parafie rzymskokatolickie.
Da się być księdzem katolickim, tak, i teraz, nie żyć w celibacie.
I teraz pytanie, oczywiście, że się da i nawet mamy takie parafie łacińskie, gdzie są tacy księża, bo są byłymi pastorami.
A w Polsce są na przykład wdowcy. Żyją w celibacie, ale mają dzieci.
Mają dzieci, tak. Natomiast możemy sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład papież, i chyba do tego to dąży, mówi, na jakimś terenie tak silnie jest prawdziwe rozumienie męskości kulturowe związane z
małżeństwem. Ameryka Łacińska byłaby na przykład.
Na przykład Afryka, nawet jeszcze bardziej. Że tam celibat nie będzie wymagany. Będą zawsze księża, którzy będą chcieli żyć w celibacie. Prawdopodobnie biskupi także będą zawsze w celibacie, bo to jest bardzo stara...
Jak kościół prawosławny.
Tak jak w kościele prawosławnym. Ale pojawią się księża bez celibatu. I kto miałby podejmować taką decyzję? No na tym etapie papież, ale wydaje się, że papież mówi, a może jednak konferencja episkopatu, a może jakiś synod większy. Zobaczymy. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, papież to mówi też bardzo mocno, nie tylko zresztą on. Mówi, są takie problemy, które nie dotykają Zachodu, a na przykład dotykają Afryki i powinny być rozwiązane w Afryce, bo tam je widać lepiej. A są takie, które dotykają Zachód, a nie dotykają Afryki. My cały czas mówimy, nie ma powołań, nie ma powołań, nie ma powołań. To prawda. W Europie Zachodniej, a nawet już w Polsce nie ma powołań.
No w Polsce chyba są już takie seminaria, gdzie tam
już zamykają.
Są roczniki zerowe. To powinny chyba zamykają. W ogóle być na poziomie archidiecezji seminaria, tak. Bo to chyba nie ma sensu, żeby były diecezjalnie. Prawda?
I coraz częściej będą, już są w tej chwili zamykane, że musi być 30 kleryków, żeby seminarium mogło działać. Niektóre jeszcze się prześlizgują, a niektóre zaraz się przestaną prześlizgiwać. Ale w Afryce nie ma problemu, że jest za mało powołań. Problemem jest to, że jest za mało seminarium, żeby wszystkie powołania przyjąć. To nie znaczy, że one są wszystkie doskonałe, te powołania, ale problem jest zupełnie inny. Więc mamy problem z władzą. Pytanie o to, czym jest władza. Drugi problem, jaki mamy, o tym mówi bardzo mocno nie tylko papież Franciszek, także jego poprzednicy, jest pytanie o władzę papieską. Znaczy, mówiąc inaczej, jak ona ma być sprawowana. To znaczy, co ma znaczyć synodalne papiestwo? To pytanie zadawał już Jan Paweł II zresztą, dodajmy. Kolejne pytanie, to jest pytanie, żyjemy w świecie, szczególnie jeżeli mówimy o świecie zachodnim, emancypacji, bardzo głębokiej emancypacji kobiet. Ona całkowicie zmieniła społeczeństwa. To dobrze, że je zmieniła, żeby nie było wątpliwości. Natomiast Kościół z tej perspektywy zostaje jedną z ostatnich instytucji.
Psalm mogą zaśpiewać w Kościele.
Mogą zaśpiewać, tak, bo zostały
lektorkami i jakonikami. Jest parę ról faktycznie dla kobiet.
Tej emancypacji w takim stopniu nie ma. W polskim kościele jest jeszcze mniej, bo pamiętajmy, na przykład w kościele niemieckim jest sekretarka, sekretarzyni, no sekretarz episkopatu, pani sekretarz episkopatu. W Polsce nie do pomyślenia. Chociaż no, przecież to jest czysto biurokratyczna funkcja. Dlaczego miałaby nie być? No ale to się bardzo powoli...
To jest osoba świecka, tak?
Jest osoba świecka, kobieta świecka. Notabene wszystko wskazuje na to, to tak trochę żartobliwie powiem, że w związku z tym, że jest silny nacisk na emancypację kobiet i te zmiany się dokonują w Kościele, to za chwilę będzie więcej świeckich kobiet na różnych stanowiskach w Kościele niż świeckich mężczyzn. Bo mówi się, no mężczyźni są. Tylko pamiętajmy, doświadczenie osoby świeckiej, mężczyzny świeckiego jest nieco inne. Wiele rzeczy przeżywamy tak samo oczywiście, ale pewne doświadczenia mamy inne, więc głos zarówno świeckich mężczyzn, jak i świeckich kobiet powinien być obecny. To jest także wyzwanie.
No to parę obszarów zmiany mamy, tak? Ale jeżeli chodzi o polski kościół, no bo nasz polski kościół, to oczywiście te wszystkie obszary, które pan wspomniał, też go dotyczą jak najbardziej.
Tak, ale
u nas przede wszystkim to ta zmiana, która jest najbardziej widoczna, to jest taka, że kościoły pustoszeją. To nie jest może jakieś zjawisko z roku na rok, tego przecież nie widać, ale sobie już kilkudziesięcioletnią perspektywę przyjmiemy, to te kościoły pustoszeją, a pewnie znamy też, pan ma dzieci już takie dorosłe chyba, tak?
Jedno jest dorosłe.
Więc ma pan kontakt z nastolatkami, z takimi osobami, które wchodzą w dorosłość.
To też wynika, nie muszę mieć.
Tam też, no jak spojrzymy na, nie wiem, procent uczniów w Warszawie, którzy uczęszczają na lekcje religii na przykład, tak? To jest
nikomu. Mniejszość, tak.
Więc teraz... No właśnie, więc co z tym polskim kościołem? Czy on będzie za chwilę naprawdę, no może nie marginesem, ale absolutnie mniejszością po prostu.
Myślę, tak? Że już jest mniejszością. Największą z mniejszości. No, ostatnio napisałem o tym, ona się za chwilę ukaże.
W centrum Warszawy byłem z Wielką Sobotę ze Święconką. To tam
na Święconkę
drzwi się nie zamykały, tylko...
Ale Święconka jest rytem kulturowym, a nie religijnym. Ona notabene większość...
No ale te bramy powie, jednak trzeba
powinna być w niedzielę, a nie w sobotę. To zostawmy. Napisałem taką książkę Wygasanie i moim zdaniem ona się ukaże...
Najnowsza pozycja, tak?
26 kwietnia będzie premiera dla wydawnictwa...
Wygasanie zmierzch mojego kościoła, tak się dokładnie ta książka nazywa. Poprzednia to Polak, katolik, polska ateistka, to niedawno czytałem.
Tak. Dlaczego Wygasanie? Dlatego, że pewnie i pan, i ja, i bardzo wielu naszych słuchaczy ma takie doświadczenie, że urodziło się, wzrastało, wychowywało w państwie i w kościele, który był potęgą. To znaczy, czy ludzie byli wierzący, czy nie, to kościół miał znaczenie. Ja jeszcze pamiętam, jak zaczynałem pracę w Radiu Plus zresztą, to pamiętam, jak biskup pstrykał palcem, a politycy do niego jechali, żeby załatwić jakieś sprawy. On mówił, musicie się dogadać. Oni się nie zawsze dogadali, ale jechali. Dotyczyło to również polityków lewicy, dodajmy. To nie jest tak, że tylko politycy prawicy jeździli. Donald Tusk też tak jeździł. I zdarzało się nawet Aleksandrowi Kwaśniewskiemu.
Donald Tusk, no, to wtedy był kościół łagiewnicki, kościół toruński, ja Donald Tusk też rekolekcje przecież Platforma miała.
W tej chwili to raczej polityk pstryka palcem i biskup idzie z nim coś załatwić. Może to jeszcze tak nie wygląda, że pstryka, ale to już nie jest tak, że politycy zabiegają o przychylność biskupów, tylko raczej biskupi zabiegają o przychylność polityków. Idąc dalej, powiedział pan o tej młodzieży. Ja pamiętam kościół, w którym było pełno młodzieży. Naprawdę było pełno młodzieży. To znaczy, drzwi parafii się czasem nie zamykały. Nie,
no, pielgrzymki chociażby do Częstochowy, na które chodzili
w tej chwili
wszyscy, czy byli mniej, czy bardziej wierzący, to
mówi
po prostu.
Mówi pan o tym, że kościoły pustoszeją wolno, to prawda, ale jeśli chodzi o ludzi młodych, no to te wskaźniki są dramatyczne. Jesteśmy najszybciej obok Japonii laicyzującym się społeczeństwem wśród ludzi młodych. No
dokąd to zmierza? Gdzie jest jakiś punkt docelowy? Dokąd, jak pan to widzi?
Dokąd to zmierza, to ja nie wiem. Ja mogę powiedzieć tyle. Proces laicyzacji, który w Polsce następuje, jest procesem, który nastąpił wcześniej w innych krajach zachodnich. Więc możemy przypuszczać, że zmierza to w tym samym kierunku, co
tam
w
rozumiem, 68 rok, tak?
Ja tam zaczęło się trochę wcześniej, trochę później, w różnych momentach. To też nie było tak, że...
ale ta zmiana kultury, rewolucja kulturowa wtedy jakoś tam była...
To jedna rzecz, ale jest druga rzecz mniej istotna. Otóż okazało się nagle, że społeczeństwa zaczynają się grupować wokół czegoś innego. Holandia jest znakomitym przykładem. Dlaczego holenderski kościół był taki silny? Dlatego, że elementem tożsamości nie tylko religijnej, ale społecznej części Holendrów był katolicyzm. Katolicy mieli swoje kluby sportowe, swoje związki zawodowe, swoje fabryki, swoje kluby.
Rozumiem, że Irlandia
wszystko
też, tak?
Swoje. No, Irlandia w ogóle miała swoje. To, tam to wszystko było kościelne. Tam było jeszcze ostrzej i jeszcze bardziej dynamicznie. Potem się to rozpadło, bo społeczeństwo się zaczęło laicyzować.
Ale u nas też ta tożsamość w PRL-u, tak, że kościół skupiał
tak, ale, my, ale kościół oczywiście nie miał wszystkiego w PRL-u. To jest inna historia. Natomiast
jeżeli
będziemy zmierzać...
rząd dusz, no
tak,
to
miał.
Niemal
pełen. I zmierzamy w kierunku, w którym tego nie ma. I teraz takim wyrazem głębokiej, pan się pytał o to, dlaczego na początku sam, dlaczego czasem mam takie ostre wypowiedzi. Moim zdaniem one nie wypływają ze złej woli, tylko wypływają z głębokiej frustracji. Bo proszę sobie wyobrazić, zostaje pan księdzem, co jest jednak rezygnacją. Jest rezygnacją z takiego życia, jaką prowadzi większość znajomych. Jest zgodą na to, żeby...
No teraz bardziej nawet niż te kilkadziesiąt lat, niż w latach 90., kiedy no było, ale... z czegoś się rezygnowało, ale coś się były też jakieś korzyści.
Ale
a teraz to jest w dużej mierze rezygnacja.
Ale wtedy też była to rezygnacja.
Jasne.
W zamian za coś innego, oczywiście. Ale jednak rezygnacja. Nie mam rodziny, decyduję się na to, że za mnie, o mnie...
Nawet ta strata już jest ogromna.
Ogromną. Za mnie o czymś będzie decydował mój szef. I to nie tak, że powie mi, zrób coś. Tylko jak będzie chciał, to mnie przerzuci z miejsca w miejsce. I będę mieszkał gdzie indziej. Będę mu ślubował posłuszeństwo w taki feudalny sposób, wkładając mu ręce w dłoń. To wszystko, ale to wtedy wiązało się z pewną, można powiedzieć, nadpłatą. Znaczy ja z czegoś rezygnowałem, coś dostawałem w zamian. Byłem częścią potężnej instytucji, która miała znaczenie. Miałem prestiż społeczny. Miałem też możliwości, których często nie mieli inni. Wyjazd za granicę. No, pewne rzeczy, które nie były jeszcze tak dostępne. W tej chwili one są dostępne.
Atrakcyjność towarzyską.
Też. W tej chwili to wszystko się rozpada na naszych oczach. Człowiek, który zrezygnował z tego wszystkiego, jeśli jego relacja, a nawet jeśli jest głęboka z Panem Bogiem, ale jeśli nagle jest trochę słabsza, mówi, ale zaraz, no co się dzieje? No zaczyna być sfrustrowany. Jak jest sfrustrowany, to się robi wściekły. Jak się robi wściekły, to się odbija na ludziach.
I błędne koło takie, tak?
No trochę błędne
gdzieś
koło.
To się nakręca wszystko, ta
trochę
spirala?
Trochę się to nakręca. Co więcej, to samo dotyka także nas świeci.
Ale ja mam też takie doświadczenie z jednego z kościołów w centrum Warszawy, no tak blisko centrum Warszawy i też tak często słyszę, szczególnie od jednego z księży, że ten kościół jest atakowany, osaczony i na, nie wiem, mszy dla dzieci i słyszę o atakowanym, osaczonym kościele i sobie
ja
myślę, jej.
Ja mam takie pytanie proste, gdzie jest tak atakowane? To znaczy, no jest jedną z instytucji i jest traktowane tak samo jak każda inna instytucja. Krytykujemy polityków, krytykujemy. No to dlaczego mamy nie krytykować biskupów? Znaczy, jaki jest powód, dla którego biskupi w demokratycznym, wolnym społeczeństwie mieliby nie być krytykowani?
To pytanie, przypomnę, jak daleko zajdzie ta laicyzacja?
Zajdzie bardzo głęboko. Ona zajdzie...
Nie wiem, 10% katolików ja tego nie, za 20 lat?
Ja tego na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć.
Nie, nie oczekuję precyzji.
Jak to mawiają, tak, nie mam szklanej kuli.
Pan ma...
Znaczy, moim zdaniem zajdzie głęboko. Nie wiem, czy w ciągu 10 lat. Polska ma jednak bardzo głęboko...
Nie, no to kilka dekad, jasne. 10 lat.
Bardzo głęboko zakorzenione ruchy katolickie. Inaczej niż w Irlandii. W Irlandii ich nie było. Ma jednak pewne doświadczenie. Natomiast obawiam się innego procesu. Mhm. To znaczy, że ta frustracja, o której mówimy, to wszystko, co jest związane właśnie z tym poczuciem straty, to poczucie budowania oblężonej twierdzy będzie nas zamykać coraz bardziej w oblężonej twierdzy, co będzie oznaczać, że będziemy tracić wpływ ewangelizacyjny. Bo jak się cały czas mówi o tym, że jesteśmy atakowani, to niewiele się mówi o Panu Jezusie, bo nie starcza czasu. Jeżeli cały czas mamy... Bo to nie jest tylko to, co się mówi. To jest też coś, co ja odczuwam. Moja córka co jakiś czas słyszy pytanie od swoich znajomych, no jesteś na Uniwersytecie Warszawskim. Atakują cię? Moja najstarsza córka jest osobą wierzącą. Ona mówi, nie, nikt mnie nie atakuje. Ja czasem słyszę, pracuję w laickich mediach, a ciebie nie atakują? No, szczerze mówiąc,
ja
nie.
Też. Czasem też ktoś... pracuje w laickich mediach. Częściowo nie w laickich.
Czasem ktoś zażartuje, a ja zażartuję wobec niego. Czasem ktoś mi powie, że coś go wkurza. No powie, no to co?
Ale trudno jednak mówić w Warszawie właśnie, nie wiem, w medialnej świeckiej instytucji, prawda, o jakimś prześladowaniu.
Nie ma żadnego, więc jakby... Wierzących, ale jeżeli my się naprawdę przekonamy, a część z nas się dała przekonać, że jesteśmy prześladowani, no to będziemy się bali wyjść na zewnątrz. Będziemy się bali mówić o tym, co nas zmienia. Będziemy traktować innych jako, może nie wrogów, ale przeciwników, jako tych, przed którymi musimy się bronić. Mhm. No tylko to nie jest postawa chrześcijańska.
Ktoś dzisiaj dla pana w polskim kościele, tym hierarchicznym kościele jest autorytetem?
Tak, ale powiem tak, w związku z tym, że zakładam, że nie jeden biskup obejrzy ten program.
Długa lista będzie w takim razie.
To nie chciałbym pocałunku śmierci składać na policzku, nie wiem czy policzku, no tak zwanego pocałunku śmierci. Mhm. Znaczy, jest naprawdę wielu biskupów, których cenię, wielu także, może nie tak wielu, ale kilku, z którymi się przyjaźnie, którzy do mnie dzwonią czasem, żeby mi powiedzieć, nie zgadzam się z tobą, Jezu, jak się z tobą nie zgadzam, ale i tak cię lubię, albo i tak wpadnij do mnie, to pogadamy. Jest także trochę księży, z którymi mam takie relacje. Znowuż, to nie znaczy, że ja się z nimi, że oni się ze mną zgadzają, albo ja się z nimi zgadzam we wszystkim, bo to w ogóle nie o to chodzi, żeby się zgadzać.
Więc, nuda dyskusje są wtedy, jak się tak
o te dyskusje, ale to nawet nie chodzi o to, bo przecież mamy być różni. Znaczy, Kościół ma być wspólnotą różnorodną i różną. Natomiast oczywiście są ludzie, którzy są dla mnie autorytetami. Są ludzie, którzy mi pomagają pewne rzeczy zrozumieć. Natomiast ja jestem generalnie mało, pod tym względem czasami moja żona, że tu jestem bardzo anarchiczny. To znaczy takich przywódców, takich powiedziałbym kierowników, którzy by mnie prowadzili.
Nie potrzebuje pan w życiu,
nie wiem, czy
tak?
Nie potrzebuje, nie miałem nigdy, tak bym powiedział.
No to chyba pan nie potrzebuje.
W tej wyrazie nie potrzebuje, natomiast to nie znaczy, że moi przyjaciele, świeccy i duchowni, ludzie, z którymi się spotykam, rozmawiam...
Na różnych etapach nie, życia
na
nie
na różnym
są
etapie nie są dla mnie bardzo ważnym głosem, ale najważniejszym autorytetem dla mnie, i mogę to powiedzieć, kimś, kogo nieustająco otrzymuję i doświadczam Bożego miłosierdzia, jest moja żona, która jest dla mnie takim przykładem osoby, która nawet jak marudzi, to okazuje miłość.
Pozdrawiamy serdecznie panią Małgorzatę. A jeszcze chciałbym to pytanie tak z drugiej strony postawić, jeżeli pytałem teraz o autorytet, a rozczarowanie w polskim kościele, kogoś, kto...
Ja nie chcę mówić, czy znowuż, bo możemy oczywiście znowuż tą listę pokazywać. Nie chcę, znaczy, kogo krytykuję, to wiadomo, to nie jest żadna tajemnica.
Ale taką możemy perspektywę jakąś od lat 90. przybrać i jakby pan wskazał kogoś, kto...
Znaczy, dzisiaj może spróbuję, by tak wielkanocnie spróbuję uniknąć. Powiedziałbym, to jest dla mnie, moim zdaniem, najgłębszym rozczarowaniem jest pewne zjawisko, nie osoby. Oczywiście są osoby, które się z nim jakoś utożsamiają. Pierwszą rzeczą jest właśnie to zamknięcie nas w twierdzy. W twierdzy czy w plemieniu, które co więcej często jest bardziej określone politycznie niż religijnie rzeczywiście, tak? To znaczy, kiedy słyszę księdza czy biskupa, który mówi przekazem dnia jednej z partii, To mnie martwi tak naprawdę. I to jest
zjawisko, po ludzku się mogą to być te same poglądy. To nie jest kwestia słuchania przekazu dnia danej partii i chęci promowania tej partii. Tylko można mieć podobny światopogląd.
Można mieć, tylko moment, w którym ksiądz czy biskup głosi kazanie, nie jest momentem, w którym powinien się dzielić swoimi przemyśleniami politycznymi.
A to jasne,
jak chce, może to zrobić przy kawie, przy herbacie, spotkać się z kimś. Natomiast jeśli on od ołtarza, oczywiście od ambonki głosi tego typu poglądy, to nie robi swojego. No,
ale są czasami sprawy, jak aborcja, w której pan też wiele razy zabierał zdanie, które są na styku tych światów.
Ja nie mówię o tej sytuacji, jeżeli biskup mówi w wywiadzie o wojnie hybrydowej, jaka toczy się z państwem polskim, bo ktoś kogoś skrytykował, to nie jest to język biskupa. No cokolwiek byśmy nie mówili, to jest język polityka. Czy biskup może być politykiem? Może, ale pytam się po co. Drugi element...
Chyba coraz mniej mamy rozpolitykowanych biskupów.
To jest prawda.
Jak spojrzymy na te lata 90. jeszcze raz, jak przywołam, to przecież przepaść.
Drugi element, który mnie martwi, to jest to, że rzeczywiście mniejszość biskupów mówi w ten sposób. I to naprawdę mniejszość.
Ale pan, że martwi. Nie, to rozumiem.
Martwi mnie co innego. Zaczynam od tego zdania, że mniejszość tak mówi. Ale martwi mnie to, że większość, zgodnie z taką starą zasadą, nie krytykujemy się wewnątrz instytucji, milczy. No przecież takie poglądy jak metropolita krakowski, taki model głoszenia ma mniejszość polskich biskupów. I to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością. Co w niczym nie zmienia faktu, że żaden nie wyszedł i nie powiedział: Marku, jednak przerabianie Ewangelii tak, żeby nam pasowała do przekazu, nawet jeżeli to są twoje poglądy polityczne, do przekazu dnia pewnej partii, jest po prostu nie w porządku. Ewangelia do tego nie służy.
Może są takie rozmowy, może...
Ale jeżeli wypowiedź jest publiczna...
A, to i odpowiedź powinna być publiczna.
To reakcja na nią powinna...
Taką publiczną krytykę polskich biskupów?
No właśnie nie, o tym mówię. Ale kojarzę taką krytykę wśród biskupów niemieckich, amerykańskich czy włoskich.
Odbywają się takie zaproszenia?
Tak, oczywiście, że się odbywają. Teraz dlaczego to jest bolesne? Dlatego, że byłem kiedyś w liceum i młody człowiek do mnie mówi: cały Kościół myśli tak jak arcybiskup Jędraszewski. On tak myśli, dlatego że on słyszy tylko taki przekaz. On nigdy nie usłyszał biskupa, który powiedział: ja tak nie myślę, ja się z nim nie zgadzam. Ja wiem, że tak jest, tylko on tego nie słyszy. Więc trzeba zacząć ze sobą rozmawiać, bo inaczej nie ma wrażenia, że ten Kościół jest różnorodny. To jest druga rzecz, która mnie martwi. Trzecia rzecz, która mnie martwi i zjawisko, które mnie martwi, to jest to, że my rzeczywiście przestajemy mieć odwagę, żeby opowiadać o swoim doświadczeniu wiary. Mówimy o polityce, o innych rzeczach, o sprawach ważnych.
W tej rozmowie chyba sporo rozmawialiśmy o tym.
Ja nie mam i pan nie ma takiej
wiary.
Natomiast o co mi chodzi jakby tak w głębi? Wie pan, ja często rozmawiam
z... Ale że ludzie to wstydzą się tego?
Myślę, że trochę tak, ale nawet już zostawmy przy tym kościele hierarchicznym, zostańmy przy nim. Często spotykam się z księżmi, teraz trochę rzadziej, ale spotykałem się i najczęściej rozmowy były o czym?
No polityka, tak?
Politycy. A ja zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy naprawdę, jako chrześcijanie, nie mamy czegoś o wiele lepszego? Nie moglibyśmy się spotkać i podyskutować o teologii? Moja żona się zawsze ze mnie śmieje. Przychodzi do ciebie ksiądz, a ty, żeby go przetestować, pytasz o spór jansenistów z molinistami. Jak nie wie, to zaczynacie dyskutować o innych rzeczach. Ale naprawdę mamy coś takiego, co powinno nas zachęcać do dyskusji o tym. Znaczy, tak sobie myślę, że ksiądz... Nie jestem księdzem, a tylko tak myślę. Ma coś i może robić coś, czego ja nie jestem w stanie zrobić. Może odpuszczać mocą Chrystusa grzechy. Może przemieniać chleb i wino w ciało i krew. To jest naprawdę 1500 razy ważniejsze niż powiedzenie kazania o polityce, niż podzielenie się z kimś. No naprawdę opowiedzenie o wybaczeniu ludzi zmienia bardziej niż powiedzenie im, że zachowują się niedobrze. Być może.
Ale to co innego, bo polityka, to myślę, że jej jest coraz mniej w polskim kościele. Mówienia, że zachowujecie się niedobrze, tak, tego jest ciągle
moralizm.
Dominuje.
Moralizm nie zmienia ludzi. To, że ja komuś powiem, zachowujesz się beznadziejnie.
Ważne, żeby chodzić do kościoła, żeby tak,
to robić to i tamto. Tylko to jest oczywiście ważne, wszystko, ale to nie jest jeszcze chrześcijaństwo. Co więcej, powiedzenie: nie chodzicie do kościoła, więc jesteście złymi ludźmi.
Ale to za mało chrześcijaństwa jest w polskim kościele? Za mało jest Boga po prostu w polskim kościele? Za dużo jest rytuałów?
Oczywiście ja wierzę w to, że Bóg jest, bo jest Eucharystia, jest wiele innych rzeczy. Natomiast za mało mówimy o tym, co najważniejsze. Za bardzo się skupiamy na moralności. To nie jest tak, że my się zbawiamy, bo jesteśmy dobrymi ludźmi. Nie! No przecież Kościół od zawsze głosi, zbawia nas łaska Chrystusa.
Ale to w tym wyrośliśmy, jak sobie przypomnimy, nie wiem, czasy podstawówki, te pytania.
Trzeba robić to.
Moralność to jest, Boże, no...
No tak, ale nie moralność nas zbawia. Zbawia nas Chrystus, zbawia nas łaska. I teraz co więcej, mówienie o moralności nikogo jeszcze nie zmieniło. Ma pan dzieci?
Tak, tak.
Więc czy jak pan im truje, to one stają się lepsze?
No, nie jest to jakieś przełożenie jeden do jednego, to prawda.
No więc moje nie stają się lepsze od tego, że im truję, natomiast stają się lepsze przez to, że je przytulam, że im mówię, że je kocham. Za mało im to mówię. Także dlatego, że my wszyscy wyrośliśmy w domach, może nie wszyscy, ale wielu z nas, w którym było tego za mało. Nasi rodzice często jeszcze nieśli w sobie traumę wojny, czasem nie swoją, ale dziadków. Naszych dziadków.
No tak, to urodzili
nie
się
było
tuż
takiej
po wojnie,
bliskości, więc my sami się tego uczymy. Uczymy się coraz bardziej, ale mam wrażenie, że Kościół jeszcze, nie wszyscy, bo są w Kościele ludzie, którzy się tego nauczyli, za mało uświadamia sobie, że trucie, jęczenie i marudzenie nie zmienia ludzi. Zmienia ludzi miłość. Doświadczenie miłości. I to nie znaczy, bo znowuż, to nie działa w taki sposób, że jak okazujemy miłość, te dzieci stają się idealne. Nie. To znaczy, że my im towarzyszymy, jesteśmy z nimi. Wiemy, że życie, także życie wiarą albo nie wiarą, jest drogą. To znaczy, ja nie jestem od tego. Ja mogę chcieć obdarować swoje dzieci wiarą, ale Pan Bóg nie ma wnuków. To znaczy, z faktu, że ja jestem wierzący, nie oznacza, że moje dzieci będą wierzące. To, co ja im mogę dać,
to jest... zawsze problem z kwestią łaski wiary.
No, to już zostawmy, bo to trudna to dyskusja. Tak. Ale to, co ja im mogę obdarować, to jest to, że one będą wiedziały, że ja je zawsze będę kochał, niezależnie od tego, jak wybiorą.
Ale to z tego, co pan mówi, to polskiemu kościołowi jest potrzebny jakiś, no nie właśnie ten wcale instytucjonalny, ale przewrót w ogóle, jeżeli chodzi o nauczanie, podejście do tych, którzy do tego kościoła przychodzą.
Kardynał Walter Kasper napisał taką książkę Rewolucja Czułości. Ja bym powiedział, tak, potrzebujemy głębokiej, nie tylko w polskim kościele.
Rewolucji? Polski kościół? Kościół potrzebuje rewolucji?
Rewolucji empatii i rewolucji czułości. To znaczy takiego odkrycia, że ogromna większość z nas jest ludźmi, wszyscy, jesteśmy głęboko poranieni. Bardzo wiele z naszych czasami głupich, nieroztropnych, błędnych wyborów wcale nie wynika z tego, że my strasznie chcemy grzeszyć, strasznie chcemy być niedobrzy, strasznie chcemy łamać te normy, tylko z tego, że czegoś szukamy, że nasze życie nas tak określiło, że nie jesteśmy w stanie działać inaczej. Święty Paweł mówi, chce dobra, a wychodzi jak zwykle. No on mówi, oczywiście wychodzi zło, ale wychodzi jak zwykle. I teraz odkrycie tego, także w sobie, bo pierwszym krokiem, jest taki znany holenderski ksiądz, który mówi, że pierwszym krokiem pasterza jest doświadczenie, że on sam jest zraniony, czyli odkrycie, że on w sobie nosi pewne rany i że to jest jego bogactwo, bo przez te rany przychodzi Chrystus. No to jest coś, czego potrzebujemy, tej głębokiej zmiany. Walter Kasper, papież Franciszek mówi o rewolucji czułości, o rewolucji empatii. A tu generalnie chodzi o to, żebyśmy zaczęli się na siebie patrzeć. To o tym mówiłem, o tym współodczuwaniu.
No tak trochę przyspieszę jeszcze, bo czasu nam nie tak dużo zostało. Nie chcę pana tak długo męczyć, ale o papieża Franciszka jeszcze chciałem zapytać. Czy to jest papież, który we właściwą stronę prowadzi Kościół i czy...
Na to pytanie odpowiedzą następnie.
Uważa, że w którymś momencie się mylił w swoich sądach, ruchach,
ja
działaniach?
Ja powtórzę jeszcze raz. To znaczy, oczywiście papież jest nieomylny, kiedy wypowiada się w sprawach wiary i moralności ex cathedra. Kiedy ostatnio papież wypowiadał się ex cathedra w sprawach wiary i moralności? Kiedy Pius XII ogłaszał dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny.
Żadne... 19 wiek, tak?
Nie, 20. Połowa XX wieku. Lata 50. Później nie było wypowiedzi nieomylnej ex cathedra. Więc papież jest człowiekiem omylnym. Także kiedy sprawuje swój urząd. I Franciszek, tak jak Jan Paweł II i Benedykt też. W których sprawach się mylił, a w których sprawach miał rację, może się okazać, że będziemy wiedzieć to za lat 20 czy 30. Znakomitym przykładem jest, na pewno pan pamięta, to była debata wokół wojny w Iraku. Wszyscy byli za, A Jan Paweł II był przeciw.
A ja nachodziłem na manifestację, pamiętam, pod ambasadę amerykańską. To pierwsza manifestacja, na której byłem.
No proszę bardzo, to pan jak Jan Paweł II był wtedy.
Ale to nie, nie inspirowane akurat z Janem
Pawłem II. Ale większość Polaków wtedy była za tą wojną. Tak. Nie tylko Polaków, Amerykanów, w ogóle większość zachodnich katolików. To miał rację Jan Paweł II. Więc być może są kwestie, w których uważam, że mamy rację, a rację będzie miał Franciszek. Generalnie uważam, że papież Franciszek, mówiąc o synodalności, idzie w dobrym kierunku, chociaż sam nie zawsze jest synodalny. To trzeba uczciwie powiedzieć. Papież Franciszek jest człowiekiem, który twardo rządzi wszystkim, czasami za krótko. Uważam, że błędy popełnia w stosunku do tradycjonalistów. To znaczy nie tak się załatwia te sprawy. My wiemy, że to się nie sprawdziło za jego poprzedników, którzy i tak byli łagodniejsi, mówię o Janie Pawle II, bo Benedykt akurat poluzował. Głęboko nie rozumiem i nie zgadzam się z polityką papieża wobec wojny. Rozumiem, z czego ona wynika. Natomiast uważam, że jest to błędne rozeznanie, po prostu. Ale w sprawach politycznych wielu papieży się myliło. Paweł VI, Jan XXIII wierzyli, że Związek Sowiecki można zmienić, rozmawiając z nimi i ustępstwami. No nie można. Tu Jan Paweł II akurat miał dużo lepsze rozeznanie.
No za to, jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską, wrażliwość Jana Paweła II
była za mała.
Kliszami tak, europejskimi.
Dokładnie tak. On nie rozumiał.
Myślę, że tu były ewidentne błędy.
Franciszek znakomicie rozumie globalne południe. Świetnie odczytuje jego emocje.
Tak, bo dla Jana Pawła II wszystko, co lewackie, było złe.
Tak. No to bardziej skomplikowane, ale generalnie teologia wyzwolenia rzeczywiście uważał ją za zło. Franciszek ma inne podejście. Natomiast zdecydowanie Franciszek nie rozumie Rosji. Traktuje ją przez pryzmat wielkich powieści Dostojewskiego, ale tak jakby nie przeczytał jego publicystyki. Ja też kocham Dostojewskiego w jego powieściach, ale ja przeczytałem jego publicystykę i wiem, że wielki pisarz był wyjątkowo paskudnym rosyjskim imperialistą w pewnych miejscach, chociaż potrafił pisać piękne powieści. No to nawet było widać ostatnio. Wstrząsające rozważania Drogi Krzyżowej, świetnie ujmujące tragedię w Ameryce Łacińskiej, znakomicie pokazujące tragedię uchodźców. Wszystko fantastycznie. I nagle pojawia się Rosjanin i Ukrainiec. Ja rozumiem ideę. Chodzi, żeby powiedzieć o tym, że cierpią obie strony. Ale nie ma symetrii. Dlatego, że kiedy młody Rosjanin mówi, no, bo ja nie mam nadziei, nie mam przyszłości, mój syn zginął, to nie ma, mój brat zginął, to nie ma symetrii między tym, czego doświadczył ten Ukrainiec. Dlaczego? Dlatego, że nikt z nas...
No ten brat poszedł na wojnę, a do Ukraińców wojna przyszła.
Dokładnie. Co więcej, może być też tak. Ja nie mówię, że akurat ten brat, ale że przecież bracia czyjś gwałcili te ukraińskie dziewczęta. Nie ma symetrii. I trochę papież tego w tym swoim takim pragnieniu budowania symetrii nie dostrzega. Nie rozumie Rosji. Nie rozumie. Ja bym powiedział tak, on doskonale zna Stany Zjednoczone i wie, że Stany Zjednoczone są często pełne hipokryzji. Zmieniają rządy dla własnego biznesu.
To w krajach... To w tamtej części świata szczególnie, tak. Oczywiście. Tak.
I teraz no, można powiedzieć tak, Stany Zjednoczone są pełne hipokryzji. I papież mówi i Rosja tak samo, tylko to nie jest prawda, bo Rosja nie jest pełna hipokryzji. Rosja w odróżnieniu... O Stany Zjednoczone mówią, każdy ma prawo do samostanowienia, po czym działa w inny sposób. Ale Rosja nie mówi, każdy ma prawo do samostanowienia i działa w inny sposób. Rosja szczerze mówi, ci, którzy są w naszej strefie wpływu, nie mają prawa sami o sobie decydować, a my mamy prawo ich najechać. Czyli Rosja otwarcie działa jak państwo kolonialne. Kolonializm papież potępia i słusznie. Natomiast nie jest w stanie zobaczyć, że Rosja działa dokładnie w ten sam sposób. Nie jest w stanie zobaczyć, bo jest z innego kontekstu kulturowego. Więc no, w tych sprawach moim zdaniem się myli, ale może się oczywiście okazać, nie wykluczam tego, że za 20 lat ktoś powie, no Terlikowski się mylił, a Franciszek miał rację.
No tym bardziej, że już nieraz, jak sam dzisiaj przyznał Tomasz Terlikowski, się
mylił. Oczywiście, znaczy, to jest trochę los osoby publicznej.
Jasne.
Że stawiamy diagnozy i czasem się mylimy.
To jeszcze jedno pytanie tylko z naszego czatu, w jakim celu tworzyć Kościoła instytucje i ja myślę, że trochę pan już na nie odpowiedział, że właśnie potrzeba jest, żeby Kościół poszedł w drugim kierunku. Deinstytucjonalizacja jest potrzebna na jakimś poziomie.
Tak, oczywiście na pewnym poziomie zawsze będzie instytucją, no bo pewne struktury muszą istnieć. To nie jest tak. Ja też nie chcę powiedzieć, że rozwiązanie bez instytucji jest idealne.
Są kościoły mniej scentralizowane. No,
tak.
Że,
tak, na przykład
na protestancki
na przykład baptyści są mniej scentralizowani. Natomiast ja chcę powiedzieć tyle. Najistotniejsze jest to, żeby Kościół otworzył się, żeby przeszedł rewolucję personalistyczną, o której mówił Jan Paweł II, żeby osoba, druga osoba stała się najważniejsza. Metody zarządzania są oczywiście wtórne wobec tego i trzeba pamiętać, i to powiem bardzo ostro, nie ma instytucji, która jest bez wad. Dlaczego? Przykład prosty, żeby pozostać przy przykładzie pedofilii. Skala pedofilii w południowej konwencji baptystów to jest kościół kompletnie scentralizowany w Stanach Zjednoczonych. Jeden z największych kościołów protestanckich w Stanach Zjednoczonych. Była do pewnego stopnia podobna do tej w kościele katolickim. Troszeczkę mniejsza, bo ale jeżeli chodzi o systemowe metody krycia i tak dalej były identyczne. Chociaż tam nie ma takiej struktury. Co więcej, jeden z moich przyjaciół, znajomych ewangelikalnych protestantów mówi, wiesz, wy macie to na poziomie biskupów, a my bardzo często mamy papieży na terenie każdego zboru, bo każdy pastor może zrobić wszystko. Jeśli on sam nie przeżyje nawrócenia, to on może bardzo wiele.
Więc czyli instytucja może pomóc, może być obciążeniem, ale może być też
atutem, może być też tak? pomocą. I chcę powiedzieć tyle. Nie należy sakralizować żadnej formy instytucjonalnej. Każda ma zalety i każda ma wady. Należy reformować.
To jak przy systemach politycznych.
Tak, należy reformować.
Ale jednak to, są, co wartościować można.
Tak, możemy wartościować. Natomiast możemy reformować to, co jest, ze świadomością, że polepszymy coś w jednej kwestii, a grzech pierworodny sprawia, że w innej się pogorszy. To znaczy poluzujemy władzy biskupów, super. To się pojawi władza kasty biurokratycznej świeckich, też niedobra. Albo pojawi się brak kontroli, która przecież też jest potrzebna. Natomiast generalnie chcę powiedzieć, że instytucja jest potrzebna, ale nie jest kluczowa. I nie instytucja ma być świętością. Jedyną świętością w Kościele jest Jezus Chrystus. Jedynym przekazem, który Kościół ma do przekazania, nie jest jego przekonania na jakiś temat, tylko jest Ewangelia. Jest głoszenie dobrej nowiny, że Chrystus jest silniejszy od śmierci i że On ma i chce nas zbawić. Chce nas zbawić, to tak naprawdę nie znaczy, że chce dla nas coś zapłacić. Chce nas, można tak powiedzieć po ojcowsku, w naszych zranieniach przytulić, okazać nam swoją pełną miłość. I to jest to, co jest najważniejszym dobrem Kościoła. Instytucja jest potrzebna, bo bez niej nie ma głoszenia. Ale jeśli instytucja staje się wartością sama dla siebie, to zazwyczaj przestaje głosić to, co najważniejsze, bo głosi samą siebie.
I na tym kończymy naszą rozmowę. Tomasz Terlikowski.
Chciałem powiedzieć amen na końcu.
Wieczornego Ekspresu. Bardzo dziękuję panu za to spotkanie. Jeszcze wyniki sądy przytoczę. No w sumie nie są chyba zaskakujące. Czy polski Kościół jest w kryzysie? Tak. 92% z naszych widzów stwierdziło nie, zaledwie 8%. Więc
nie jest to zaskoczenie.
Pan też w tych 92% tak. Przecież się znalazł, bo powiedział pan, że polski Kościół jest w kryzysie. Bardzo dziękuję. Panu, państwu dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam jeszcze w imieniu Huberta Biskupskiego na jutrzejszy Wieczorny Ekspres, oczywiście po 18:00. Jutro Hubert Biskupski, wicenaczelny Super Ekspresu, będzie miał przyjemność poprowadzić dla państwa ten program, a ja spotkam się z państwem za tydzień. Dobrego wieczoru, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.